Wąski sierp księżyca wypłynął na przymglone niebo, lecz świecił blado, a gwiazdy kryły się wśród chmur. Tym bardziej jeszcze żałuję każdej godziny, którą straciliśmy na odpoczynek i popasy w tym marszu, rzekł Legolas. Orkowie gnają, jakby ich Sauron osobiście biczem popędzał. Boję się, że zdążyli dotrzeć do lasu i stoków górskich. Może w tej chwili właśnie wchodzą w cień drzew? Gimli zgrzytnął zębami. Oto gorzki koniec naszych nadziei i trudów, powiedział. Koniec nadziei może, ale trudów z pewnością nie, rzekł Aragorn. Nie zawrócimy z drogi, chociaż bardzo jestem znużony. Obejrzał się na szmat ziemi, który przemierzyli, popatrzył w mrok gęstniejący na wschodzie. Coś dziwnego dzieje się w tym kraju. Nie ufam tej ciszy. Nie ufam nawet blademu księżycowi. Gwiazdy świecą mdłym blaskiem, a mnie ogarnęło takie znużenie, jakiego nie powinien znać strażnik na wytyczonym tropie. Jakaś potężna wola dodaje w biegu sił naszym wrogom, a nam rzuca pod stopy niewidzialne zapory, obezwładnia zmęczeniem serca bardziej niż nogi. Prawdę mówisz, rzekł Legolas. Czułem to od chwili, gdy zeszliśmy z grani Emyn Muil. Ta potężna wola jest bowiem przed nami, nie za nami. I gestem wskazał krainę Rohanu, ledwie rozświetloną nikłą księżycową poświatą i tonącą w mroku na zachodzie. — Saruman! — mruknął Aragorn. — Nawet on nie zdoła nas zawrócić z drogi. Na razie jednak musimy się zatrzymać. Spójrzcie, już i księżyc znika za chmurami. Lecz jutro, skoro świt, ruszymy na północ szlakiem między bagniskiem a wzgórzami. Nazajutrz, tak samo jak w poprzednich dniach, Legolas pierwszy zerwał się ze snu, jeżeli w ogóle spał tej nocy. — Wstawać! Wstawać! — wołał. — Wschód już się rumieni. Dziwy czekają nas w cieniu lasu. Dobre czy złe, nie wiem, ale wzywają w drogę. Wstawać! Tamci obaj zerwali się na równe nogi i nie tracąc ani chwili, trzej przyjaciele znów pomaszerowali przed siebie. Każdy krok przybliżał ich stopniowo ku wzgórzom i na godzinę przed południem stanęli pod zielonymi stokami, które piętrzyły się wyżej jak łyse kopuły, wyciągnięte równym łańcuchem prosto na północ. U ich stóp grunt był suchy, porośnięty niską trawą, lecz między pasmem wzgórz a rzeką, przedzierającą się przez gąszcz trzcin i sitowia, ciągnęło się szerokie na 10 mil zapadlisko. Pod najdalej na południe wysuniętym wzgórzem, u jego zachodnich podnóży, spostrzegli w trawie szeroki krąg, jakby wydeptany przez 1000 ciężkich nóg. Stąd ślad orków prowadził dalej ku północy, skrawkami suchego terenu pod wzgórzami. Aragorn zatrzymał się i zbadał uważnie tropy. Popasali tu czas krótki, rzekł. I nawet ślad wymarszu po odpoczynku jest już dość dawny. Niestety przeczucie nie zawiodło cię, Legolasie. Upłynęło 3x12 godzin od chwili, gdy orkowie przebywali na tym miejscu, do którego my doszliśmy dopiero teraz. Jeżeli potem nie zwolnili marszu, wczoraj o zachodzie słońca osiągnęli skraj Fangornu. Patrząc na zachód i na północ, nie widzę nic prócz trawy tonącej w dali we mgle, rzekł Gimli. Czy ze szczytu wzgórza dostrzeglibyśmy las? Do lasu jeszcze stąd daleko, powiedział Aragorn. Jeżeli pamięć mnie nie myli, pasmo wzgórz rozciąga się co najmniej na 8 staj, a za nimi, na północo-zachód od ujścia rzeki Entów, trzeba przebyć znów jakieś 15 staj równiny. A więc w drogę, rzekł Gimli. Moje nogi muszą odzwyczaić się od liczenia mil. Byłoby to dla nich łatwiejsze, gdyby serce tak bardzo nie ciążyło. Słońce już się chyliło, gdy wreszcie wędrowcy dotarli do ostatniego wzgórza w całym łańcuchu. Przez wiele godzin maszerowali bez odpoczynku. Teraz posuwali się już bardzo wolno, a Gimli aż zgarbił się ze zmęczenia. Krasnoludy mają żelazną wytrwałość w pracy i wędrówkach, lecz ten niekończący się pościg utrudził Gimlego tym bardziej, że nadzieja przygasła w jego sercu. Aragorn szedł za nim w posępnym milczeniu, od czasu do czasu schylając się, żeby zbadać jakiś znak albo trop na ziemi. Tylko Legolas biegł lekko jak zawsze. ledwie muskając stopami trawę i nie odciskając na niej śladów. Chleb elfów wystarczał mu za cały posiłek, a spać umiał z otwartymi oczyma w marszu w pełnym świetle dnia. Umysł elfa odpoczywa, błądząc po dziwnych ścieżkach marzeń, chociaż ludzie nie nazwaliby tego spaniem. Wejdźmy na ten zielony pagórek, rzekł. Wbiegł pierwszy, a dwaj przyjaciele podążyli za nim, wspinając się mozolnie długim zboczem aż na szczyt, zaokrąglony na kształt kopuły, gładki i nagi, nieco odosobniony od innych i stanowiący ostatnie od północy ogniwo łańcucha. Słońce tymczasem zaszło. Mrok wieczorny otulił świat jak zasłona. Trzej wędrowcy stali samotnie nad bezbrzeżną, bezkształtną równiną wśród jednostajnej szarzyzny krajobrazu. Tylko daleko na północo-zachodzie, od tła do gasającego nieba, odcinała się głębszą czernią linia gór mglistych i ciemnego lasu u ich stóp. — Nic stąd nie wypatrzymy, co mogłoby nam wskazać dalszą drogę — powiedział Gimli. — W każdym razie trzeba teraz zatrzymać się na noc. Robi się bardzo zimno. — Wiatr dmie od śnieżnej północy — rzekł Aragorn. — Rano odwróci się i dmuchnie od wschodu — rzekł Legolas. — Odpocznijmy, skoro czujecie się zmęczeni. Ale nie traćmy nadziei. Nie wiadomo, co nas jutro czeka. Bywa, że wraz ze wschodem słońca zjawia się dobra rada. Trzykroć już w tej pogoni oglądaliśmy wschód słońca, a żaden nie przyniósł nam rady — rzekł Gimli. Noc była zimna. Aragorn i Gimli spali niespokojnie, a ilekroć któryś z nich budził się, stwierdzał, że Legolas czuwa u wezgłowia przyjaciół albo przechadza się koło nich, nucąc z cicha w swoim ojczystym języku jakąś pieśń. A gdy elf tak śpiewa, na twardym, czarnym stropie niebios rozbłyskują białe gwiazdy. W ten sposób przeszła noc. Wszyscy trzej już rozbudzeni patrzyli, jak brzask powoli rozlewa się po niebie, czystym teraz i bezchmurnym, aż wreszcie pokazało się słońce. Wstało blade i jasne. Wiatr dmący od wschodu zmiótł kłęby mgieł. Rozległa kraina leżała przed nimi naga i pusta w surowym świetle ranka. Na wprost i ku wschodowi ciągnęła się owiana wiatrem wyżyna, płaskowyż Rohanu, który przed kilku dniami dostrzegali z daleka, płynąc z nurtem wielkiej rzeki. Na północo-zachodzie czerniał las Fangorn. Jeszcze 10 staj dzieliło ich od cienistego skraju tej puszczy, a góry w jej głębi ginęły w błękitnej dali. Za Fangornem majaczył na widnokręgu, jakby zawieszony w siwej chmurze, biały czub smukłego Metadrasu, ostatniego szczytu w łańcuchu gór mglistych. Z lasu spływała ku wędrowcom rzeka Entów, bystrym, wąskim strumieniem tocząc się między stromymi brzegami. Trop orków skręcał spod wzgórz ku rzece. Śledząc wzrokiem trop biegnący nad rzeką, a potem wzdłuż jej brzegów ku puszczy, Aragorn dostrzegł na dalekiej zielonej łące jakiś ciemny, szybko poruszający się mały punkcik. Rzucił się na ziemię i zaczął pilnie wsłuchiwać się w jej głos. Legolas jednak, który stał obok wyprostowany, osłaniając smukłą dłonią swoje jasne oczy elfa, widział nie punkcik, lecz chmarę jeźdźców, drobne z oddali postacie ludzkie na koniach i w ostrzach włóczni brzask poranka, jak migotanie maleńkich gwiazd, niedosięgłych dla wzroku zwykłych śmiertelników. Gdzieś daleko za pędzącym oddziałem czarny dym wzbijał się wąskim, krętym słupem ku niebu. Cisza panowała nad pustką stepu taka, że Gimli słyszał szelest każdej trawki. — Jeźdźcy! — krzyknął Aragorn, zrywając się z ziemi. — Wielu jeźdźców na ścigłych koniach zbliża się do nas. — Tak — rzekł Legolas. — Jest ich 105. Włosy mają jasne, a włócznie lśniące. Przewodzi im mąż wysokiego wzrostu. Aragorn uśmiechnął się. — Bystre są oczy elfa — powiedział. — Niewielka sztuka — odparł Legolas. — Ci jeźdźcy są przecież nie dalej niż o 5 staj. — O 5 staj czy o 1 — odezwał się Gimli. — W każdym razie nie unikniemy spotkania na tym pustkowiu. — Poczekamy na nich, czy też pójdziemy w swoją drogę? — Poczekamy — rzekł Aragorn. — Jestem znużony. ścigamy nieprzyjaciół wciąż nadaremnie. A może ktoś inny wcześniej ich dogonił? Bo przecież oddział konny wraca tropem orków. Może jeźdźcy będą mieli dla nas jakieś ważne nowiny. Albo ostre włócznie, rzekł Gimli. Trzy konie niosą puste siodła, powiedział Legolas. Ale hobbitów między ludźmi nie ma. Nie twierdzę, że będą to pomyślne nowiny, odparł Aragorn. Ale na dobre czy złe, trzeba tutaj poczekać. Trzej przyjaciele opuścili szczyt wzgórza, gdzie na tle jasnego nieba stanowili zbyt dobrze widoczny z daleka cel i zwolna zeszli północnym zboczem niżej. Zatrzymali się jednak, nie schodząc aż do podnóży pagórka i przycupnęli na stoku w przywiędłej trawie, owinięci w szare płaszcze. Czas płynął leniwie. Wiatr był ostry i przejmujący. Gimli kręcił się niespokojnie. — Co ci wiadomo o tych jeźdźcach? — Aragornie spytał. — Może czekamy tu na niechybną śmierć? — Przebywałem wśród nich — odparł Aragorn. — Są dumni i uparci, lecz serca mają szczere, a myślą i działają szlachetnie. Są zuchwali, lecz nie okrutni. Mądrzy, chociaż nie uczeni. Nie piszą ksiąg, lecz śpiewają wiele pieśni wzorem ludzkiego plemienia sprzed lat ciemności. Nie wiem jednak, co tutaj działo się w ostatnich czasach i co teraz postanowili Rohirrimowie, osaczeni z jednej strony przez zdradę Sarumana, a z drugiej przez groźby Saurona. Z dawna żyli w przyjaźni z ludźmi z Gondoru, jakkolwiek nie są tej samej, co tamci krwi. W zamierzchłych czasach Eorl Młody ściągnął ich tutaj z północy. Są spokrewnieni najbliżej z plemionami Barda z Dale i Beorna z Puszczy, w których często spotyka się po dziś dzień jasnowłosych, rosłych ludzi podobnych do jeźdźców Rohanu. W każdym razie nie kochają orków. Ale Gandalf wspominał, że krążą pogłoski, jakoby płacili haracz Mordorowi, rzekł Gimli. Boromir w to nie uwierzył, ja także nie, odparł Aragorn. Wkrótce dowiemy się prawdy, rzekł Legolas. Już są blisko.